przykrością informuję, pewnie i też jego, bo pewnie to obejrzy, że no, został już jak dla mnie skreślony. Mój brat wyprowadził z firmy spore pieniądze, z firmy, którą prowadziliśmy razem, w sposób bardzo prosty, no, nie płacił faktur kosztowych. Sprzedałem w 27 godzin 2,3 miliona złotych netto.
Wchodzisz w biznes z matką swojego kumpla z zerówki, tak?
Tak, znamy się od zerówki. No? I powiem Ci szczerze, że gdyby dziś mi zaproponowano za walkę 2 miliony, to nie wziąłbym jej.
Chcieliby widzowie zobaczyć Twoją walkę z Kicksterem. Czy myślisz nad zakupem jakiegoś helikoptera do własnych potrzeb?
Tak. Robinson R-44. Co wieczór się modlę od 15 lat. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Teraz wszyscy się dowiedzieli w tym momencie. Widziałem śmierć na własne oczy wiele razy. Ktoś przy mnie popełnił samobójstwo. I tak dalej, więc to są rzeczy, które nie są, nie jestem już do ruszenia psychicznie.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Aż 2,5 miliona wyświetleń wygenerował mój poprzedni odcinek z udziałem Buddy. Spotkaliśmy się ponownie, aby zobaczyć, co zmieniło się u niego od czasu nagrania. Nim jednak zaproszę Was na wywiad, chciałbym przypomnieć, że realizacja materiałów jest możliwa dzięki wsparciu partnerów. Jednym z nich jest kreator stron internetowych Zairo, który umożliwia w intuicyjny sposób zakładanie także sklepów internetowych, bazując na setkach gotowych szablonów. Zresztą sami widzicie, ile wzorów i możliwości jest do wyboru. Przykładowo ja nie znam się na tworzeniu stron, więc jedyną szansą, aby samodzielnie przygotować swoją wizytówkę w internecie, jest skorzystanie właśnie z takiego rozwiązania. Funkcja przeciągnij i upuść sprawia, że tworzenie własnej strony można porównać do tworzenia prezentacji. Istotne jest to, że użytkownicy mogą liczyć na wsparcie supportu przez 24 godziny na dobę, a strony ładują się niezwykle szybko, co ma duże znaczenie dla odwiedzających Waszą przyszłą witrynę. Dodatkowo, korzystając z limitowanego kodu DUZY w maluchu, otrzymacie ekskluzywny rabat. 3 miesiące darmowego dostępu przy zakupie usługi na rok oraz rok darmowej domeny. Pamiętajcie też o 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy, gdyby rozwiązanie nie przypadło Wam do gustu. Erze e-commerce, własna strona i sklep to szansa na wielu nowych klientów, więc aby uzyskać m.in. wspomnianą ekskluzywną zniżkę, możesz kliknąć w link znajdujący się w opisie filmu. A teraz zapraszam na wywiad połączony z prezentacją samochodu, który już niebawem trafi do kogoś z Was.
Jest to Nissan 350Z z silnikiem 2JZ, więc zmienił imię na Nissan 352JZ. 685 koni, 770 Nm obrotowego bodajże. Samochód przygotowany w pełni na ulicę, ma OC, ma przegląd, jest dopuszczony do ruchu. Nie ma z przodu tylko i wyłącznie teraz tablicy rejestracyjnej, bo po prostu ją szpeci. Natomiast cała reszta jest przygotowana tak, żeby móc sobie nim jeździć do sklepu na spoty, zloty i imprezy motoryzacyjne. Od 39 zł można wejść do gry o ten samochód na stronie 352jz.pl. Są wszystkie informacje, zresztą pewnie później jeszcze pogadamy na ten temat.
Tak, i to jest ta właśnie niespodzianka, o której wspominałem we wprowadzeniu do dzisiejszego odcinka. Kamil, powiedz mi, jedziemy Z-ką czy wsiadamy do malucha?
Pojechalibyśmy Z-ką, bo tak jak mówię, można nią śmigać normalnie na ulicy, ale po pierwsze jakość dźwięku przemawia za maluchem, bo tu jest dość głośno, a po drugie bezpieczniej będzie nam w maluchu, bo przed chwilą strasznie lało.
Co jest charakterystyczne dla wywiadów z Tobą, wsiadamy do samochodu i ruszamy.
Tak jest, lećmy.
Kamil, obiecaliśmy widzom, że porozmawiamy na temat loterii, którą przygotowałeś. Zrobimy to w dalszej części wywiadu, ale najpierw chciałbym Cię zapytać konkretnie o to, jaki feedback dostawałeś od ludzi, którzy widzieli pierwszy wywiad, który z Tobą przygotowałem na swój kanał.
Wiesz co, wywiad u Ciebie był dany jakby w pierwszy taki szczery, to był wywiad mówiący o tym, jak jest naprawdę, a nie przedstawiający wszystko w formie tego bananowego życia, które ja sobie tam ciągnąłem, propagowałem i sobie robiłem z tego żarty. Więc feedback był w większości taki, nawet od jakichś tam innych dużych twórców, kurde, ten, on nie jest z bogatej rodziny, to nie jest wszystko od taty. To jest, kurde, on coś jednak, widzisz, takie wiesz, feedback raczej na takiej mega pozytywnej zasadzie, że robimy coś fajnego i że w końcu o tym powiedziałem głośno, a nie cały czas trzymałem się tego bananowe życie. Więc podsumowując, rzeczywiście zasięg był bardzo duży. Czy jakaś liczba odbiorców do mnie przyszła po tym? Nie wiem, zapewne przyszła. Natomiast zdecydowanie ludzie się przekonali do tego, że ja sobie żartowałem, że to była satyra, to bananowe życie. I że no, nie zawsze było kolorowo, może tak, żeby się już jakoś tam nie rozczulać. Nie wiadomo.
Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się, o czym mój gość mówi, jeszcze nie mieli okazji zobaczyć się wspomnianego wywiadu, to oczywiście te wszystkie osoby zapraszam na kanał, bo tam na pewno będą w stanie sobie przypomnieć historię mojego dzisiejszego gościa. Więc teraz już nie wchodząc w szczegóły, chciałbym Cię zapytać, czy pogodziłeś się ze swoją mamą?
Nie. Od czasu, kiedy nagrywaliśmy tamten wywiad, nie zamieniliśmy ani słowa. No nie zamieniliśmy ani słowa, no, więc odpowiadając na pytanie, nie.
Bo pamiętam, że to był jeden z często powtarzających się komentarzy pod poprzednim filmem, gdzie właśnie ludzie sugerowali, że być może metoda wychowawcza twojej mamy polegająca na tym, że w dniu 18 urodzin wyrzuciła cię z domu, no była jednak słuszna i że powinieneś jej za to wszystko podziękować. Nie. To jest zupełnie dla ciebie niezrozumiała
narracja. Nie mam za co dziękować, nie pogodziłem się i wiesz co, teraz wiesz, że takie przemyślenie, przypomniałem sobie o czymś, bo nie zwracałem na to, jakby zapomniałem sobie o tym. Parę tygodni temu odezwał się do mnie mój kolega, bardzo wierzący, który przekazał mi, że zadzwonił do niego jego znajomy pastor, ksiądz, brat, powiedzmy coś takiego, nie wiem jakie tam było wyznanie, ale zadzwonił do niego i powiedział, ty masz kontakt z Buddą, powiedz mu, że oglądałem wywiad w dużym maluchu i on musi wybaczyć tacie i mamie, że to jest bardzo ważne dla niego, żeby tak było. Ja tak, wiesz, bardzo szanuję tego gościa, zresztą to jest nasz wspólny znajomy, nie będę mówił kto na wywiadzie. Natomiast człowiek sukcesu, jakby można by powiedzieć, bardzo wierzący i przekazał mi coś takiego, ja tak wziąłem to do serca i tak właśnie musiałem się z tym przespać, ale uznałem, że jednak mam swoje racje i odpowiadając na to pytanie nie rozmawiałem, więc nie wybaczyłem.
Ten wątek rodzinny w czasie naszego pierwszego spotkania był jednym z intensywniej analizowanych. Pojawił się też tam wątek twojego brata, o którym mówiłeś, parafrazuję troszeczkę, że był twoim mentorem. Co to znaczy, że już nie brata?
No to znaczy, że kolejna osoba z jakże krótkiej listy ludzi, którymi jestem związany więzami krwi, została skreślona. Trochę się zmieniło od czasu ostatniego wywiadu.
No właśnie o te zmiany chciałbym zapytać. Czyli rozumiem, że kolejna osoba, która była fundamentem twojego życia, z niego zniknęła i w jakiś sposób cię zdradziła, oszukała, tak?
Jedynym fundamentem życia, aż tak mocnym określeniem, to jestem ja sobie sam i moje psy, które mi towarzyszą i są dla mnie największą świętością. To są moje fundamenty życia, na których opieram swoją codzienność i swoje podejście do życia. I jakkolwiek głupio to zabrzmi dla niektórych ludzi, zwłaszcza pewnie mających dzieci albo samemu nie mających psów, jak chłop może mieć za fundament życia psa? No ja mam siebie za fundament życia i moje psy są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Wiele razy mi pomogły swoją obecnością, więc są dla mnie fundamentem. Brat nie był fundamentem mojego życia, natomiast był na pewno osobą, która grała dużą rolę w moim życiu od 16 roku życia, gdzieś tam po czas ostatniego wywiadu. No i rzeczywiście stało się tak, że z przykrością informuję, pewnie i też jego, bo pewnie to obejrzy, że został już jak dla mnie skreślony. Może to się zmieni, nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że to jest na zawsze. Ale będzie musiał zrobić dużo, będzie musiał wykonać wiele czynności w moim kierunku odpowiednich, żeby wrócić po prostu jakby jako mój brachol, nie? Na chwilę obecną jest dla mnie osobą, na chwilę obecną jest dla mnie wrogiem.
Popadłeś przez niego w tarapaty finansowe.
Całkiem spore, no. Mhm.
Co to była za sytuacja?
Nie chcę aż tak, wiesz, rozbierać tego na czynniki pierwsze. Nie chcę też ludzi zanudzać tą całą historią, nie chcę też opowiadać o całym backstage'u, bo można było to zrobić dużo lepiej i mądrzej niż ja to zrobiłem. I teraz osoby doświadczone biznesowo mogłyby mocno mnie pouczać po tym, jakbym powiedział, w jaki sposób do tego wszystkiego doszło. Natomiast ciężko mi określić, czy celowo, czy niecelowo mój brat wyprowadził z firmy spore pieniądze, z firmy, którą prowadziliśmy razem, w sposób bardzo prosty, no nie płacił faktur kosztowych. Firma mi była przez księgową przedstawiana, że jest na zero, no bo tak było. Faktury kosztowe wyrównywały sprzedażowe, więc firma była na zero, tylko ja nie wiedziałem, że kosztowe nie są płacone. I minął jakiś tam czas, kwota zaczęła robić się olbrzymia, no i tak sobie doszła do, nie wiem, 1 200 000 zł netto tam w okolicy. No myślę, że w półtorej bani się zamknę realnie.
No ale wiesz, pieniądze pieniędzmi, ale chyba najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że straciłeś zaufanego człowieka, prawda? Kolejna lekcja od życia.
No właśnie, trochę tak to mnie, wiesz... Nie chce mi się o tym tak ciągnąć, tego tematu, bo... No bo już trudno, ale no tak, można powiedzieć tak, że pieniądze to jedno i są duże, więc bolą. I też boli ilość rzeczy, które mi się przez to wysypała. Ale boli też to, że jakby ten atak na te pieniądze był od strony osoby, której myślałem zawsze, że mogę ufać. No i jakby ta osoba, wiedząc, że ja jej ufam, tak postąpiła, nie inaczej. Podkreślam, nie wiem, czy celowo, czy niecelowo. Wszystko wskazuje na to, że celowo. Natomiast nie jestem w stanie tego stwierdzić w 100% i nie chcę go o to oskarżać.
Podejrzewam, że też taką ujmą dla ciebie jest to, gdy widzowie sugerują, że wszystko, co masz obecnie, zawdzięczasz jednemu ze swoich wspólników. Mam tutaj na myśli Jose Mariusza Olejnika z Pruszkowa, z którym przygotowujesz wspólnie też motoryzacyjne przedsięwzięcia. Chyba troszeczkę tak nie jest, że ty komukolwiek w dominującej roli zawdzięczasz swoją obecną sytuację. To jest twoja ciężka praca, kreatywność, a wspólnicy to jest uzupełnienie i wsparcie.
Wiesz co, tak, robię z Hosem mega mocne rzeczy. Zacząłeś informacją, że bardzo duża część odbiorców tak to postrzega, że to wszystko jest jego. Nie nazwałbym tego aż dużą częścią odbiorców, ale takie głosy rzeczywiście się pojawiają gdzieś tam pod TikTokami, Instagramami, Facebooki i tak dalej. Gdzieś tam mówią ludzie o tym. Czy mówią po złości, bo wiedzą, że tak nie jest? Czy mówią, bo tak myślą? Nie wiem. Może część tak, część tak. Czy mi to ujmuje? Szanuję bardzo Jose, szanuję jego własność. Na żadnym z materiałów nie przywłaszczyłem sobie jego rzeczy. Na żadnym z materiałów nie powiedziałem, że Aventador jest mój. Na żadnym z materiałów nie powiedziałem, że AMG GTR jest mój, czy że Rolls-Royce jest mój. To wszystko jest własność Mariusza. Ja nigdy mu tego nie zabrałem, ale chciałbym, żeby też wszyscy wiedzieli, że są też rzeczy, które są moje i do nich nie dołożył Mariusz. Tak jak ja nie dołożyłem ani złotówki do Aventadora, jego własnego Aventadora, na którego on ciężko pracował, tak on nie dołożył ani złotówki do na przykład Niuka, który wyszedł w gotówce tam paręset tysięcy złotych. Nie dołożył ani złotówki do wielu moich samochodów i ludzie postrzegają to w sposób błędny, albo złośliwie, albo po prostu, bo tak myślą, bo tak to wygląda.
No ale przyjemne to dla ciebie na pewno nie jest, że ktoś ci ten sukces odbiera.
Wiesz co, patrzę na to z dwóch perspektyw. Z jednej strony rzeczywiście nie jest to przyjemne, a z drugiej strony pokazuje to, że zrobiłem rzeczy aż tak fajne, aż tak, wiesz, mocne, że ludzie nie wyobrażają sobie, że zrobiłem to sam, nie? Oni muszą mi przypisać do tego Mariusza Olejnika, który jest w branży od 20 paru lat, bo sam bym tego nie zrobił. No i to też dla mnie tak trochę fajne, no, pokazuje to, że chociaż tam jakiś drobny sukces już osiągnąłem, skoro przypisują mi do tego takich mocnych graczy jak Mariusz.
Często swoje materiały realizujesz w najrozmaitszych położeniach geograficznych, w bardzo ciekawych miejscach, między innymi w Czarnobylu. Byłeś w Czarnobylu kilkanaście tygodni przed wybuchem wojny. Miałeś okazję jeździć tam Niukiem, miałeś okazję zobaczyć, jak to wszystko wygląda. I jaka była twoja percepcja na to, co się dzieje na wschodzie w momencie, w którym ty ziemię i tamten rejon w miarę poznałeś i zrealizowałeś tam bardzo przebojowy film?
No tak, zrealizowałem tam pierwszy na świecie razem ze swoją ekipą film i kurde, jak może w związku z obecnymi wydarzeniami i jedyny na świecie w historii film, w którym zaprezentowaliśmy rzeczywiście samochód w Czarnobylu i to driftujący samochód w Czarnobylu. Więc tak, było to mocne przedsięwzięcie i poznałem troszeczkę tamtejszej kultury wschodniej, a gdybym miał ci odpowiedzieć na pytanie, jak zareagowałem wtedy na to, co na wschodzie się dzieje, to kurde, myślę, że zareagowałem tak jak wiele młodych osób, po prostu nie umiejąc sobie tego wyobrazić. Okej, wojna, coś się tam dzieje, wybuchy, strzały, giną ludzie, to źle, bardzo źle i w żaden sposób nie można tego popierać, ale szczerze mówiąc, żyłem dalej dniem codziennym. Tak jak myślę, że wszyscy nasi odbiorcy. Bardzo mały procent ludzi pewnie zrezygnował z pracy, zaczął się modlić, iść do kościoła, zamknął się w domach. Żyli dalej dniem codziennym, tylko wychodzili z takiego założenia, że coś blisko, coś złego się dzieje. I myślę, że ja bliźniaczo do tego podszedłem. Bardzo blisko dzieją się rzeczy bardzo złe, ale nie wiem, jaki mogę mieć na to wpływ. Coś tam, wiesz, przelałem na zrzutkę, na jedną, na drugą, łącznie, żeby ci nie skłamać, nie wiem, ze 3000 zł, 4000 zł wydałem na takie zrzuteczki drobne, tu po 500, tu po 800. Ale nie zareagowałem w żaden inny sposób.
Zadałem ci to pytanie głównie z tego względu, że chciałem poznać twoją perspektywę na tą zmienność sytuacji, że pewnego dnia jesteś w stanie przygotować tam fajny materiał, a następnego dnia giną tam ludzie w tej bezpośredniej lokalizacji. Powiedz mi, Kamil, jak przebiegała realizacja tego materiału? Czy ty jesteś w stanie w jakiś sposób też określić mentalność Ukraińców, z którymi tam miałeś styczność? Czy gdy złapały cię miejscowe służby nadzorujące właśnie elektrownię, to pojawiła się jakaś otwarta droga do przekupstwa, czy raczej egzekwowanie twardo prawa? Jestem ciekaw twoich doświadczeń.
Nie no, na pewno jest to kraj, w którym wiele rzeczy załatwisz dolarem. Nigdy tego w żaden sposób nikt nie podważy, chyba że wejdą do Unii Europejskiej, coś się tam zmieni. Natomiast tak, w rzeczywistości jest tak, że rzeczywiście sporo możesz tym dolarem załatwić.
No musimy tutaj wyjaśnić, że ty nie miałeś pozwolenia na wjazd tam, prawda?
Miałem pozwolenie na wjazd, który załatwiłem dolarem i który się okazał być żadnym pozwoleniem na miejscu. Po prostu zostaliśmy troszeczkę tak, wiesz, takim triczkiem zrobieni, nie? Zapłaćcie tyle i tyle, ja nie pamiętam teraz kwoty, więc nie chcę rzucać, ale parę tysięcy dolarów, załatwimy wszystko, wjedziecie samochodem, będziecie mogli driftować i tak dalej, i tak dalej. W efekcie okazało się na wjeździe, że my wwozimy samochód, ja mówię, kurde, rzeczywiście, wszystko załatwili. Ale, wiesz, bardzo szybko się okazało, że wcale nie załatwili.
Ekipa przed nami jedzie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę?
Nie.
Mają busika. Chyba że to ktoś sobie zrobił rejestrację taką dokładnie, jak... Tak. Jak ekipa. Zobaczymy, kto w środku jedzie.
Nie wiem, czy się da, czy nie mają przyciemnionych szyb. Tak. Z boku pewnie mają. Więc wracając jakby do wątku, dało się to załatwić, tylko bardzo szybko się zmieniła ta perspektywa i ona pokazała nam, że wzięli te pieniążki rzeczywiście, ale szału nie było i zgody okazały się być spoko. Postawcie samo, to zróbcie sobie zdjęcie, ale o drifcie zapomnijcie.
Jasne.
A my bardzo nie chcieliśmy o nim zapominać. No ale nie będę tutaj jakoś tak, wiesz, opowiadał, bo to mógłbym przez godzinę opowiadać o historiach, które się nas tam trzymały. Natomiast podsumowując tak, wiele można załatwić tam za dolara, nie wiem czy dalej, ale wiele można było. Czy wiele załatwiliśmy za dolara? Tak, wiele załatwiliśmy za dolara. Gdzie można zobaczyć cały backstage tej realizacji? No, zrobiłem tam 40-minutowy materiał pokazujący, w jaki sposób to nagraliśmy, więc myślę, że każdy, kogo to interesuje i chce poświęcić na to czas, to myślę, że obejrzy albo już obejrzy.
W opisie filmu zostawimy link. Mówi się, że podróże kształcą, że podróże zmieniają też spojrzenie i percepcję na otaczającą nas rzeczywistość. Ty w młodym wieku, mając 20 kilka lat, zwiedziłeś kawał świata. Jaką najcenniejszą lekcję wyciągnąłeś z tych swoich zagranicznych wojaży?
Że dziewczynka mająca 15 lat, biegnąca przez kilometr po rozżarzonych kamieniach afrykańskiej pustyni, ostrych rozżarzonych kamieniach afrykańskiej pustyni, jest w stanie przebiec to w parę minut, żeby sprzedać ci ręcznie szytą bransoletkę za równowartość soczków kartoniku u nas w Polsce i że nie ma czegoś niemożliwego, skoro ona biegnie tyle do osób, które przejeżdżają tam raz na kilka miesięcy. Jeżeli ona jest w stanie to zrobić w taki, nie inny sposób, żeby zarobić ten soczek w kartoniku w cudzysłowie, to ja jestem w stanie pracować po 18 godzin dziennie, 15 i nie narzekać.
I tak pracujesz cały czas, co?
Tak. Tak, to prawda. Może w sposób nie fizyczny, bo nie noszę węgla w kopalni, w cudzysłowie, ale w sposób mocno obciążający psychicznie i w sposób, w którym od ponad 2 lat prowadzenia kanału na dość wysokim poziomie, chcąc nie chcąc i też mocnym poziomie organizacyjnym, nie mam dalej menadżera ani asystenta. Nad wszystkim muszę mieć kontrolę.
Oczywiście. Zawsze tak było?
Tak. Nie, uważam, że nikt nie zrobi tego lepiej ode mnie. A jeżeli będzie osoba, która jest w stanie zrobić to równie dobrze jak ja, według mnie oczywiście, bo według osób trzecich może ta osoba robi to i lepiej, ale nie według mnie. A ja sobie idę swoim schematem i nie uważam, żeby była taka osoba. Jeżeli taka osoba się znajdzie, to będzie ze mną współpracować.
Ty bardzo hojnie potrafisz wynagrodzić oddanych współpracowników. Pamiętam taki głośny film, w którym dałeś swojemu operatorowi, montażyście BMW fajnego SUV-a, nowego, jeszcze go spersonalizowałeś w odpowiedni sposób. Nie musiałeś tego robić. Jaka była twoja główna pobudka przy tej okazji?
Wiesz co, równie dobrze mogłem mu dać 30 tysięcy złotych czy 50 tysięcy złotych i on byłby szczęśliwy, doceniłby to pewnie równie mocno, ale dałem mu samochód za 217 tysięcy, czy tam za 227, nie pamiętam. I czemu to zrobiłem? Bo okazał się być jedną z tych osób, o których powiedziałem przed sekundą. Czyli chłop, który rozumie ten poziom, rozumie ten level, rozumie ten backstage tego wszystkiego, nie gada głupot, jest pracowity i lojalny w tym wszystkim. Najważniejsze dla niego było pojechać ze mną nagrać film, niż pojechać z kimś innym nagrać dorywczo film za dwukrotność tej stawki. I to nie był jednorazowy przypadek, czy jego praca przez miesiąc, czy dwa, tylko jego praca przez rok, czy półtorej na najwyższym możliwym poziomie wniósł świeże rzeczy na kanał, na których ja zarobiłem wyświetleniami, reklamami, prestiżem kanału i tak dalej. Uznałem, że warto go docenić, zatrzymać go przy sobie, podnieść jego standard życia, a kupię mu samochód.
Zmierzamy właśnie w miejsce, w którym mieliśmy okazję się pojawić. Mam na myśli nasz blok, który dalej stoi. Widzę, że tutaj od czasu naszego poprzedniego spotkania dużo się zmieniło, sporo inwestycji się pobudowało.
Jak w całym Krakowie.
Jak w całym Krakowie. Ty też swoje miejsce zamieszkania zmieniłeś, ale też słyszałem, że chodzi ci po głowie wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Na stałe czy na parę lat, miesięcy, czy ciężko powiedzieć na ten moment?
Na razie wyjechałem na chwilę, na tam 3 tygodnie, czy na 2 tygodnie. Teraz będę wyjeżdżał znowu na 2 tygodnie, natomiast domyślnie chciałbym wyjechać na próbne 3 lata, podczas których zdecyduję, czy chcę przenieść się tam na stałe.
Czyli marzy ci się zagraniczna kariera?
Nie. Chcę realizować filmy dalej dla Polaków w polskim języku, może ewentualnie dodam angielskie napisy, ale chcę im pokazywać Stany Zjednoczone. Chcę pokazać ludziom tutaj w Polsce to, co dla mnie od dzieciaka jest marzeniem. No ja od dzieciaka sikam, jak myślę o Stanach Zjednoczonych. No, może to już ten amerykański sen minął, może te lata 90. minęły, może w Polsce już nie jest tak źle, ale ja jak tam jestem, to jestem szczęśliwy.
Wiele osób też jest szczęśliwa, gdy tylko pomyśli o tym, że mają szansę zgarnąć zetkę za 39 zł. To jest loteria, którą przygotowałeś dla widzów swojego kanału. Teraz zamieniam się w słuch, bo obiecaliśmy widzom, że te historie ze wstępu odcinka dopełnimy w dalszej jego części, więc oddaję ci głos.
Tak, na wstępie chciałbym powiedzieć, że nie wiem, czy warto do tego podchodzić jako do biznesu, określeniem biznes. Myślę, że nawet nie warto i że jest to błędne podchodzenie do tego jako do określenia biznes, ponieważ kiedy zaczęliśmy myśleć o tym, żeby zrobić taką właśnie akcję z Zetką, to zakładaliśmy sobie budżet w wysokości 150 tysięcy, to było na początku stycznia tego roku. Budżet został przekroczony ponad dwukrotnie, bo wyszło 365 tysięcy złotych. Za ten samochód. Do tego wszystkiego nie wiedzieliśmy, czy to się zwróci. Dalej w sumie nie wiemy, czy to się zwróciło, bo cały czas akcja trwa. Do tego wszystkiego koszty poboczne, uzyskania takiej zgody, to jest naprawdę rok, jak nie półtorej, tam w okolicy między rok a półtorej walki o to, żeby wszystko było przygotowane. Koszta realizacyjne materiałów i tak dalej, to naprawdę wyszło mega dużo pieniędzy i ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że aspekt finansowy to jest jedno, ale drugie to jest to, jaka zajawa dla mnie i dla moich wspólników z tym związanych ciągnie się przy tym, że ktoś, niezależnie od tego, jaki jest jego status finansowy, czy on jest bogaty, czy biedny, czy on zarabia 1500 zł teraz miesięcznie gdzieś na starcie swojej kariery, czy zarabia dychę miesięcznie, czy zarabia 20 tysięcy miesięcznie. Każdy jest równy jakby w tej akcji i ktoś za równowartość dużej pizzy może wygrać samochód, który ewentualnie, jeżeli ktoś na przykład teraz nie ma pieniędzy, tonie w długach, nie wiem, jest na zero, nie wystarcza mu od pierwszego do pierwszego, który jeżeli wygra, to albo sobie zachowa i będzie mu rósł na wartości, albo sobie sprzeda i to jest dla niego jak, kurde, no jak pieniądze z nieba. Może je sprzedać i kupić mieszkanie, może spłacić kredyt, może spłacić jakichś wierzycieli, może spłacić może brata, który go wyruchał, bo takie historie też chodzą po ludziach. Może sobie za to coś kupić, może gdzieś wyjechać. No, mega mocna akcja, uważam, że warto wziąć w tym udział i naprawdę, no, zrobiliśmy wszystko na Legicie, żeby nikt nie zarzucił, że wygra to kolega. Nad wszystkim czuwa Urząd Celno-Skarbowy. Dostaliśmy wszelkie zgody, mamy maszyny do druku.
Musieliście tę kwotę też zdeponować,
tak,
prawda?
Tak, musieliśmy też dać pieniądze do funduszu, bankowego funduszu gwarancyjnego. Te pieniądze nie odzyskamy ich tak naprawdę za tydzień, tylko chyba rok. Więc równowartość nagrody musieliśmy wpłacić do banku, żeby ona rok tam była na wypadek, gdyby ktoś umarł albo coś w tym stylu, albo my byśmy się zawinęli, albo my wszyscy byśmy zginęli w wypadku samochodowym, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje, że wygrany dostanie...
Czyli 400 tysięcy musieliście tam wrzucić, tak?
No musieliśmy tam wrzucić równowartość nagrody i wszystkich nagród dodatkowych. Aha. Czyli jeszcze tam są iPhony, Xboxy. No mega fajna akcja. Polecam każdemu z Was z ręką na sercu wziąć udział, wpadajcie i kurde, zgarnijcie furę, nie? Z wydania samochodu też będzie film. Też fajnie ta osoba sobie zaistnieje.
Tak, może zbuduje swoje zasięgi.
Tak.
To też jest nadzieja i być może nawet szansa na większy zarobek niż sam ten samochód warty jest.
Tak, oczywiście. Może ktoś to rozegra tak, że samochód zostawi i będzie ciągnął dookoła niego kanał na YouTubie albo na Instagramie. Później zacznie mu się to tak fajnie kręcić, że samochód po prostu będzie środkiem trwałym wart ileś tam set tysięcy złotych, a oprócz tego miesięcznie będzie sobie zarabiał z jakichś tam reklam czy coś w tym stylu. No, dowolność YouTube jest całkowita.
YouTube się bardzo też zmienił od naszego ostatniego spotkania. Już wtedy było bardzo dobrze. Byliśmy pewnie z tego zadowoleni, ale poniekąd pandemia wymogła na ludziach nabycie nowych nawyków. Mnóstwo osób zasiadło przed komputerami, oglądając materiały. Firmy to dostrzegły, inwestując w e-commerce'owe projekty i też reklamując je w przestrzeni internetowej. Ostatnio gościłem w programie swoim wujka Łukiego, który mi powiedział o 80 milionach obrotu za zeszły rok, za 2021, za całą ekipę holding. Pamiętam, że gdy widziałem się z Frizem 2,5 roku wcześniej, to mówił o 10 milionach obrotu. Wiadomo, że te projekty były na mniejszym poziomie intensywności niż w chwili obecnej, było ich po prostu też mniej. A jak to u Ciebie wygląda? Ta różnica w zyskowności interesów internetowych i też pokrewnych, które generujesz, jest zauważalna i odczuwalna? Być może kilkusetprocentowy wzrost też jest w Twoim przypadku?
Nie, myślę, że kilkusetprocentowy, kurczę, chociaż w sumie nie wiem, bo nie sprawdzam tego w ogóle praktycznie. Ja nie mam takiego nawyku, żeby codziennie wchodzić na konto, czy co tydzień, albo żeby co miesiąc chociaż sobie robić rozrachunek. Robię sobie tam jakiś rozrachunek roczny i na pewno jest zauważalny jakby wzrost zasięgów, no bo ja cały czas co tydzień prężnie walę ten film w sobotę o 14. Nie jest tak, że przez miesiąc mnie nie ma, później znowu robię o 14 i znowu mnie miesiąc nie ma, więc ja się staram, żeby cały czas była ta, wiesz, ten wzrost, ta linia wzrostu, żeby była w tym piku cały czas, więc na pewno im większy zasięg, tym większy zarobek. Natomiast czy on jest paręset procent, to nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie chcę nikogo wprowadzić w błąd.
Nie robiłeś podsumowania?
Nie, nie. Na pewno gdzieś tam Illegal, nasza marka, jest jakby mocnym trzonem. Robimy tą imprezę Illegalową tam w czerwcu, 18-19 czerwca. No i wiesz, na przykład, o, tutaj mogę rzucić taką kwotą, żeby wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem. Osoby kumate oczywiście przeliczą, że tak naprawdę to jeszcze nawet nie pokryło kosztów organizacji tej imprezy, które tam wyniosą parę milionów złotych, żeby ją zorganizować. Ale w 27 godzin wpłynęło nam na konto 2 300 000 złotych. O, na przykład. Więc sprzedałem w 27 godzin 2,3 miliona złotych netto.
I to jest też bardzo interesujące, bo kiedyś widzieliśmy się przy okazji jakiegoś eventu i ty mi powiedziałeś, że wszystko, co zarobisz na Illegalu, będziesz pakował w rozwój tego projektu.
I tak jest.
Że jak będzie nadwyżka znacząca, to nawet helikopterem nad miasto zlecisz i ten pieniądz na widzów spadnie.
I to zrobimy. I teraz przychodzimy do momentu, kiedy ja wtedy dywagowałem, co gdyby Illegal zarobił na tym więcej. I na imprezie, estymując, ile sprzedamy biletów, wyjdziemy na plus. I wiesz, co planujemy zrobić na imprezie?
Helikopter?
I rozrzucić pieniądze. No.
Jaką kwotę?
Myślę, że 50 albo 100 tysięcy złotych na pewno, ale będą też konkursy dodatkowe u nas na imprezie. Nie? Będziesz rzucał do kosza na przykład z 10 metrów, jak trafisz, to od razu dostajesz od nas 50 tysięcy złotych.
To opowiedz w takim razie o tym evencie i jego szczegółach, bo brzmi to całkiem imponująco.
Nie chcę też zanudzać ludzi, więc myślę, że rzucę takimi mocnymi jakby, wiesz, liczbami. Ja estymuję 40 do 50 tysięcy ludzi. Lokalizacja Tor Modlin w Warszawie. Pokazy driftu na naprawdę najwyższym poziomie 30 najlepszych kierowców. Scena z grającymi dla nas 4 pełnometrażowe koncerty artystami. Możliwe, że ogłoszę również 5. artystę jako dodatkowego w ramach niespodzianki. Masa konkursów, karting, FMX skaczący na 12 metrów wzwyż jako pokazy, pokazy stuntu. Największa impreza motoryzacyjna w Polsce. Chcę użyć tego określenia z pełną świadomością.
Okej, okay. Trzymamy za słowo. Mówisz, że to będzie w połowie czerwca.
18-19 czerwca. Okay. Wyprzedaliśmy teraz pierwszą całą pulę biletów, ale pierwszej połowie maja powinny być jeszcze dostępne.
Jasne. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak czas pozwoli, chętnie też wpadnę. No,
bardzo zobaczymy. Serdecznie Cię zapraszamy złotym malczanem na strefę tuningu.
Oczywiście. Tak zrobimy. Jest teraz moda na tego typu wydarzenia około motoryzacyjne, które dzieją się na tej naszej polskiej ziemi. Mimo tego, że za granicą w erze też globalizacji wszelkie wirusy i problemy natury wojennej mamy na wyciągnięcie ręki i są one odczuwalne w naszym chociażby mieście, gdzie 300 tysięcy Ukraińców się pojawiło znienacka, to no też musimy robić swoje i myśleć o swojej też przyszłości, bo jeśli nam będzie dobrze i będziemy w stanie się dobrze w tym biznesowym kręgu
dużo
poruszać.
Pomóc,
oczywiście, o to mi właśnie chodzi. Więc
szkoda, że wiele ludzi tak na to nie patrzy właśnie, bo nie rozumieją tego, że im nam będzie lepiej tutaj w Polsce finansowo i eventowo właśnie tego, co się przekłada na ten biznes, tym większe my będziemy mieli przełożenie do pomocy, nie?
Oczywiście.
To jest skutek uboczny po prostu.
Rozmawiamy o Twoich projektach biznesowych. Wspomniałeś o tym, że kanał się w dalszym ciągu dobrze kręci. Wspomniałeś o filozofii Legala, tej marki odzieżowej i też eventowej. A jakieś inne projekty od czasu naszego pierwszego wywiadu się w Twoim życiu pojawiły? Bo z tego, co mi wspomniałeś przed dzisiejszym nagraniem, wchodzisz w biznes z matką swojego kumpla z Zerówki, tak?
Tak, znamy się od Zerówki. No? Dla mnie ważniejsze niż to, żeby przypalić się na biznes, na którym mogę zarobić 1,5 milion albo 10 milionów z osobami, których nie znam, które dopiero poznam, to dla mnie to nie jest... Dla mnie ważniejszy jest biznes, w którym ja sobie zarobię 1000 zł dziennie albo 1500 zł dziennie z jakiegoś drobnego przedsiębiorstwa, ale ramię w ramię jest ze mną osoba, której ufam i taką osobą jest mama mojego ziomka, z którym znam się od zerówki. Była, pomagała mi za dzieciaka, kiedy gdzieś tam nie było najlżej. Pomagała mi za czasów, kiedy gdzieś tam mama coś nie robiła nieodpowiednio. I ona jest ze mną do dziś w dobrych relacjach. Jest osobą uczciwą, jest osobą starej daty. I ja wolę wyłożyć pieniądze na biznes z nią. Dookoła gastronomii to będzie, mogę tak zdradzić. Będą nam jeden lokal w Krakowie, a domyślnie chciałbym, żeby były trzy. Ale ja wolę wyłożyć te pieniądze na biznes z nią i sobie malutką łyżeczką być w takim gronie osób zaufanych, niż na olbrzymim ciśnieniu walczyć o 100 milionów złotych, wiesz, jakieś pieniądze w euro, inwestorzy, spółki. Chyba spokój jest dla mnie dużo wart po prostu, nie? Mhm.
No ale wiesz, brat też był zaufanym człowiekiem i okazało się, że tego zaufania twojego zdobyć nie powinien, więc... Rozumiem, że nie starasz się tutaj stygmatyzować wszystkich ludzi, wrzucać ich do jednego worka, tylko jeszcze dajesz drugą i trzecią szansę osobom, które gdzieś twojego bezpośredniego otoczenia są.
Wiesz co, podchodzę do tego na takim rozgraniczeniu. Jest zaufanie i jest czyjaś wrodzona uczciwość. Mojemu bratu ufałem, ale nigdy nie miał wrodzonej uczciwości. Tej kobiecie ufam i ma wrodzoną uczciwość. Więc czy się na tym przejadę, czy nie, pewnie się okaże, ale daję sobie 90% szans, że na układzie z panią Lucynką się nie przejadę.
No, tego ci życzę. A wątek fame MMA w twoim przypadku też wymaga pewnego doprecyzowania, bo wspominałeś kiedyś na swoim Q&A-u na kanale, że są już konkretne kwoty, są już konkretne być może nawet plany, a jednak podpisu chyba nie złożyłeś.
Nie. Bardzo długo prawdopodobnie jeszcze nie złożę, ponieważ ta kwota rośnie w astronomicznym tempie.
Tą, którą musiałbyś dostać za walkę.
Tak, i na chwilę obecną Fame'owi się to prawdopodobnie nie opłaca.
No i co, 3 miliony chciałbyś?
Bliżej 3 niż jednego.
Okej.
Okay. Bliżej 3 niż jednego, tak powiem, i mam ku temu przesłanki, jakby mam ku temu argumentację i tak dalej, i tak dalej. I powiem Ci szczerze, że gdyby dziś mi zaproponowano za walkę 2 miliony, to nie wziąłbym jej.
No słuchaj, wiem jak YouTube działa, wiem jak Twoje projekty też funkcjonują, nie pierwszy rok jestem na tym rynku i wiem, że pieniądze, które ktoś Ci musi zapłacić za taki złożony projekt i intensywny, to musisz, one muszą Ci zrekompensować utratę zarobków w projektach,
tak.
Których...
Mało ludzi to rozumie. Mało ludzi rozumie, że pójść na Fame i wziąć 2 miliony, okej, okay, jeżeli jesteś twórcą, który nie realizuje projektów, a Twoim głównym źródłem dochodu będzie ten Fame.
Tak.
Ale jeżeli Ty robisz 1000 innych rzeczy, które dają Ci jakiś tam spoko dochód, do tego wszystkiego frajdę, to teraz Fame musi minimum zrekompensować dziurę, która powstanie podczas przygotowań do walki. A oprócz tego musisz jeszcze wyjść na plus, bo trochę się tak podporządkowałeś, sprzedałeś, nie?
Ale jest ktoś w polskiej przestrzeni, z kim chciałbyś stoczyć walkę?
Ja ze wszystkimi staram się dobrze żyć.
Bo pamiętam, że gdy prezentowałeś Rama, którego przygotowałeś dla jednego z uczestników Fame MMA,
tak?
Pojawiał się bardzo często komentarz w stylu, że chcieliby widzowie zobaczyć twoją walkę z Kicksterem.
A ja lubię Sebusia.
No ale to wiesz, zawsze można biznesowo podziałać, odgraniczyć przyjaźń od zarobku.
Wiesz co, nie będziemy sobie lizać dupy razem na konferencjach, bo mi się to nie podoba i za żadne pieniądze mam nadzieję, że nie będę tego nigdy musiał robić.
Że nie będziesz musiał wyklinać na niego i tak dalej.
Tak, na siłę w ten sposób. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że nigdy nie będę w takiej sytuacji, żeby musieć wziąć taką propozycję, bo nie będę miał co do gara włożyć. A nie mam z nim konfliktu. Więc nie, po prostu Seba jest w porzo, jest dinozaurem polskiego internetu motoryzacyjnego, kontentu motoryzacyjnego. Szanuję go, lubię i wychowałem się na jego filmach. I 1000 razy mu o tym mówiłem w wiadomościach prywatnych, bo mamy dobry kontakt.
Na samym starcie projektu mówiłeś o tym, że 1 000 000 subskrypcji to jest taki moment, który pozwoli ci na wyciągnięcie samochodu z garażu i wjechaniu na płytę rynku głównego, dając to troszeczkę jako coś niemożliwego. Teraz się okazuje, że ten sen się spełnia. 1 000 000 subskrypcji jest na wyciągnięcie ręki.
Ostatnia
Planujesz
praca.
Dotrzymać słowa?
Wiesz co, ja to rzuciłem w momencie początku kanału, kiedy kanał robił po 20-30 tysięcy wyświetleń pod filmem. Ja to rzuciłem tak w formie takiego, wiesz, żartu, takiego, co tam, jak będzie 1 000 000, to polecę w kosmos, nie? Albo coś takiego. I to był taki rzut, ale muszę się liczyć ze swoimi słowami. Bardzo bym miał dużego kaca moralnego, gdybym to olał i po prostu zamknął temat, mówiąc, słuchajcie ludzie, wszyscy ja sobie żartowałem, dajcie mi spokój, już nie będę wjeżdżał na płytę rynku. I będę dokładał wszelkich starań, aby w jakiś sposób się z tego wywiązać albo odpowiednio to zrekompensować. Ale jeżeli mi się tego nie uda zrobić tak, żeby nie pójść do więzienia, bo to by było głupie po prostu, dotrzymać słowa, ale pójść za to, wiesz, na rok czy dwa do więzienia za dewastację zabytków, to jeżeli mi się tego nie uda zrealizować w jakiś tam sposób godny, to będę w sposób godny próbował to zrekompensować.
Zmieniłeś lokalizację, wyprowadzając się z centrum miasta pod Kraków czy na obrzeża z tego względu, że zaczynało ci brakować prywatności, czy potrzebowałeś większej przestrzeni do życia?
Potrzebowałem dużej przestrzeni dla piesków, bo są dla mnie bardzo ważne w życiu, więc musiałem mieć duży ogród, w związku z tym zrezygnowałem z mieszkania. Dlaczego dom? Bo wolę dom. Żyję takim snem Dominika Toretto z Szybkich i Wściekłych, gdzie mam duży dom, wielki podjazd, ogród, pieski i stół, przy którym z moim bardzo wąskim gronem ziomków mogę sobie usiąść, zrobić grilla, zjeść i dla mnie to są wartości życiowe, które są ważniejsze niż to, aby mieć całe piętro w bloku o powierzchni 300 m2 na przykład.
No tak.
Taka jest moja wizja.
Poza tym też umiłowałeś sobie podróże helikopterem.
Podoba
i
mi się
tutaj
to.
Chciałbym Cię płynnie zapytać o to, czy myślisz nad zakupem jakiegoś helikoptera do własnych potrzeb?
Tak. Robinson R44.
2 miliony złotych.
2 miliony złotych nowy, 100 tysięcy złotych licencja i koszt chyba serwisu 100 tysięcy złotych rocznie, czy 150 tysięcy złotych rocznie, nie chcę wprowadzić w błąd. Osoby, które będą oglądać ten materiał, pewnie jakiś procent malutki się na tym zna i może wyprowadzi mnie z błędu. Natomiast od osób, które latają, zaczerpnąłem takich informacji. Mam nadzieję, że są one zgodne z prawdą. Chyba, że cena jest niższa, to wtedy fajnie. To wtedy mnie poprawcie, będzie fajnie. Natomiast tak, przy tej ilości rzeczy, tak jak mówiłem, nie mam menadżera, nie mam asystenta, nie mam sobowtóra. Przy tej ilości rzeczy, które ja chcę nagrywać tu w Krakowie, tu w Zakopanem, tu nagle Warszawa, dogadać jakiś projekt, nie pojedzie za mnie menadżer, bo muszę być ja, bo mnie to cieszy, że sam sobie to dopnę, ja sobie to dopnę najlepiej samemu, ja to muszę obejrzeć, dotknąć, pomacać to coś, o czym rozmawiamy. Helikopter bardzo dużo by mi ułatwił, byłby też fajną zajawą, nie? Ja się boję latać w ogóle, ale przełamałbym się, bo warto zaoszczędzić tyle czasu. Wiesz, Warszawa, Kraków, godzinka, nie? I jesteś w stanie załatwić biznes w 3 miejscach jednego dnia, a nie tylko stać w tych korkach albo siedzieć w pociągu. Więc helikopter, czy kupię helikopter? Kurde, dobra, kupię helikopter. ciągu najbliższych 2 lat.
Czyli działeczkę potrzebujesz większą.
Też kupię działkę większą, ale to kupię w ciągu najbliższych miesięcy.
Zmierzamy już w stronę miejsca docelowego. Coraz bliżej jesteśmy, ale jeszcze sobie przez kilkanaście minut porozmawiamy. Chciałbym Cię zapytać o nowe motoryzacyjne projekty, bo jesteś człowiekiem, który jest pełny pomysłów i inspiracji, co nie miara w Twoich poczynaniach też inni ludzie dla siebie mogą znaleźć. I powiedz mi, czy coś konkretnego po
mogą znaleźć, znajdują wszyscy. Wszyscy chłopie na takiej kopii jadą, to w ogóle możemy zaraz poruszyć ten temat, tylko dokończę pytania. No.
Dobrze, to najpierw Cię zapytam o to, czy po Newku, po Zetce pojawią się jakieś nowe projekty?
No jasne, że tak. Teraz się pojawi kilka nowych projektów. Ja nie zwalniam tempa. Marka Designed by Buddha, która branduje te samochody, które buduję od zera, czy w sposób jakiś mocniejszy przerabiam. Ma iść cały czas naprzód. Chciałbym, żeby domyślnie i docelowo w ciągu kilku lat stała się mocną marką, która będzie działać również tak komercyjnie, w takim sensie, że będzie mógł przyjść do mnie klient i powiedzieć: słuchaj, tu jest 1 000 000 zł w walizce, chciałbym, żebyś zbudował mi samochód taki i taki, nie mam na niego pomysłu, ale widząc po Twoich projektach, Ty masz na to pomysł, zdaje się w 100% na Ciebie, czas operacyjny to pół roku czy rok. Działaj, Kamilu, nie? Chciałbym, żeby tak było w domyśle.
Przyjdzie na przykład do Ciebie Mercedes, powie, mamy tutaj nową wersję AMG, chcielibyśmy, żebyś
zrobić pokazówkę na przykład, tak, taką jakąś, albo coś takiego. Tak, fajnie by było. Wiadomo, że to są jakby odległe plany, ale bardzo małymi kroczkami cały czas idę w tym kierunku. Kiedyś Designed by Buddha to były drobne samochody przerabiane zarówno wartość 50 czy 60 tysięcy złotych, a teraz Nuke jest Designed by Buddha, który wyszedł 8 pak. Nie?
No widzę wersję Supry w Twoim wykonaniu.
No i widzisz. Sprzedam Wam przedpremierowo, że tak, zbuduję nową Toyotę Suprę ze starym, legendarnym silnikiem, ze starej Toyoty Supry, z 2JZ-em. Dołożę do tego pakiet prawdopodobnie Liberty Walka albo zdecyduję się na co innego i zaatakuję, żeby była to najbardziej dookokrzona, w cudzysłowie, nowa Supra w Europie. Przedpremierowo Wam powiem.
Ciekaw jestem, jak ten projekt będzie wyglądał w rzeczywistości. Na kiedy jest przewidziana premiera?
Jeszcze nie wiem, mam już Suprę, zakupiłem, też Wam powiem przedpremierowo, zakupiłem tą Suprę, która wydachowała pod salonem Ferrari w Katowicach, dokładnie tą sztukę i będę ją robił. Dosłownie teraz skończyłem tą Zetkę, która jest do wygrania, więc nie miałem jeszcze czasu z chłopakami, którzy będą to realizować własnymi rękami, czyli po prostu z mechanikami, usiąść, żeby porozmawiać, w którą stronę idziemy, ale zrobię to w ciągu najbliższych tygodni. I podejmiemy jakieś tam kroki.
Gdy zadawałem Ci to pytanie dotyczące projektów kolejnych, które się pojawią na Twoich mediach społecznościowych, zwróciłeś uwagę na ludzi, którzy lubią czerpać inspirację z Twoich poczynań. Kogo konkretnie miałeś na myśli?
Czy piękne to bardziej określenie to jest.
Zagraniczne projekty, zagraniczne kanały czy polskie?
Polskie, małe kanały. Ja wychodzę z takiego założenia, jak ja zaczynałem kanał, to nie inspirowałem się nawet żadnym innym kanałem. Poszedłem w swój nurt, chciałem ludziom sprzedać swój pomysł, swoje pomysły na realizację tych projektów. Nie inspirowałem się nikim z Polski, a nawet nikim z zagranicy się starałem nie inspirować. Mój kanał w jakiś tam mniejszy lub większy sposób odniósł sukces. Generuje on tam od 500 do 1 000 000 wyświetleń pod każdym filmem. Bardzo jestem za to wdzięczny moim widzom, więc chcę, żeby tak zostało, ale drobne kanały teraz, które chcą zacząć, które chcą zabłysnąć, idą na skróty i robią dokładnie to samo. Te same miniatury, te same tytuły,
no ale kopia, te same projekty. Słuchaj, każdy z nas to przerabiał, ja tak samo, ale myślę, że tutaj najważniejsze jest to, jaki człowiek przygotowuje te materiały, bo podpiąć się pod chwilowy trend każdy może, ale później utrzymać tę społeczność,
tak,
w ryzach,
utrzymać. To jest największe wyzwanie. Tak. To, że te kanały zabłysną na początek dobrymi wyświetleniami na poziomie 50, 70, 150 czy 200 tysięcy wyświetleń na start, to nie znaczy, że oni po 8 miesiącach czy 10 będą potrafili dalej łotać odpowiedni poziom, odpowiednio utrzymać zainteresowanie widza i tak dalej. Dlatego ja się tym nie przejmuję. Cisnę dalej, nie daję atencji tym kanałom i tak dalej. Ale trochę mnie to, czy mnie to irytuje? Nie. Czy mnie to bawi? Bardzo.
No to jest chyba jakiś kolejny sygnał, że osiągnąłeś w życiu sukces.
Dla mnie jeszcze daleko jest do sukcesu takiego, jakbym chciał osiągnąć, ale rzeczywiście kanał można nazwać jakimś tam sukcesem. Generuje duże liczby, a to jest sukcesem, jakby wiesz, na YouTubie, więc spoko. Każdy, wiesz, jakieś duże marki mają swoje podróby, no to też mamy. Ty też masz.
Każdy ma, kto jakoś wszedł w biznes jako pierwszy i prawda jest też taka, że ludzie mają do wyboru różne brązowe napoje gazowane, ale jednak największym prestiżem cieszy się ten pierwszy.
Dokładnie. No to tak do tego też staram się podchodzić. Tak jak mówię, czy mnie to drażni? Nie bardzo. Czy mnie to śmieszy? Bardzo. Mnie to śmieszy.
No. A jest w tej chwili coś w Twoim życiu, co wymagałoby głębszego zastanowienia się? No bo jednak ta intensywność, ta mnogość projektów biznesowych nie sprzyja temu, by na spokojnie nad swoim życiem się zastanowić i przewartościować pewne kwestie. Ty jednak jesteś człowiekiem niezwykle zabieganym i właśnie w tym maluchu masz szansę się zreflektować i pomyśleć, czy są jakieś sfery życia, które nieco zaniedbałeś albo przegapiłeś.
Sfera życia, to zaskoczę wszystkich, nawet moich najbliższych zaskoczę teraz tym, co powiem. I powiem to pierwszy raz publicznie znowu u Ciebie. I powiem to pierwszy raz w ogóle moim znajomym, którzy będą to oglądać. Łapię się na tym, że nie mam czasu, a chcę dużo, a chcę... Kurde, nie wiem jak to określić, ale... chcę podziałać coś z wiarą. Jakby chcę... Podchodzę trochę do kościoła, trochę do tej wiary, trochę do tej modlitwy, trochę do tego, żeby gdzieś tam się zbliżyć jakby z tematem religijnym, który zawsze mi był troszeczkę odległy. I teraz ludzie sobie pomyślą, w maluchu siedzi łysy, dwumetrowy chłop z tatuażami na rękach i tak dalej, który będzie mówił, że on chce wiary i tak dalej. No słuchajcie, to nieważne, czy jesteś wydziarany, łysy, czy masz wszystkie zęby, czy są proste, czy krzywe, czy żółte, czy białe. Gdzieś tam przychodzi taki moment w moim życiu teraz przyszedł, w którym nie mam na to czasu, a chciałbym trochę, wiesz... No właśnie tej wiary zaczerpnąć. Nie wiem, jak to określić, bo się gubię w tym, co teraz mówię, się tak motam, bo jest to dla mnie temat, którego nie poruszałem z nikim, ale chyba odpowiadając na Twoje pytanie, skutkiem ubocznym tego, ile realizuję projektów, jest to, że chciałbym chodzić do kościoła, modlić się, żyć troszeczkę bardziej wedle przykazań, niż mam na to czas. Nie wiem, czy to obejrzy 100 tysięcy, czy milion, czy 2 miliony ludzi. Ciekawe, ile osób po tym, jak to teraz powiedziałem, też się złapało na tym, że co wieczór na przykład się modli, ale nikomu o tym nie mówi, nie?
No bo to nie jest modne.
Bo to nie jest modne, no, ale... Dobra, niech będzie. Nikt ode mnie nie wie. Ja od 15 lat co wieczór się modlę.
Tak?
Tak. Co wieczór się modlę od 15 lat. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Teraz wszyscy się dowiedzieli w tym momencie. Od 15 lat, noc w noc przed pójściem spać, 20 sekund modlitwy. Jak zapomnę, a zdarza mi się dosłownie może raz w roku, to się pomodlę następnego dnia rano, nie?
O co się modliłeś ostatnio?
Nie modlę się o coś. Dziękuję za wszelkie sukcesy, za to, że mnie nie zabiło poprzedniego dnia, bo może mnie pierdolę samochód i umrę. I proszę o to, żeby dobra pasca się mnie trzymała i idę spać. I to wszystko. Ale powiedziałem o tym pierwszy raz publicznie, nikt nie wie, moi najlepsi przyjaciele o tym nie wiedzą, teraz się dopiero dowiedzieli.
Ale może ta modlitwa też przyczyniła się do Twojego sukcesu, bo jest to rodzaj afirmacji, powtarzasz sobie pewne stwierdzenia, dziękujesz, jest
mindset
Tobie pokora.
Też dokładnie. Się nakręca, nie?
Więc to może też w tym rzecz, prosto.
Tak, może jest w tym rzecz. Nie wiem tego, czy tak jest, nie wiem tego, czy tak nie jest. Natomiast wiem, że jakiś tam chociaż drobny sukces się dookoła mnie pojawia. A modlę się, więc nie zmieniam tego, żeby nie zmienić tego sukcesu. Wiesz co, jak coś działa, to po co to zmieniać?
Wydaje mi się, że ty jesteś cholernie wrażliwym człowiekiem w gruncie rzeczy.
O kurde. Na pewno nie do płaczu i na pewno nie do okazywania uczuć, bo jestem bezuczuciową świnią, która potrafi nie odpowiedzieć na największą krzywdę, która dzieje się obok, ze względu na to, że jestem twardoskóry przez wydarzenia, które miały miejsce gdzieś tam. Zresztą widziałem śmierć na własne oczy wiele razy. Ktoś przy mnie popełnił samobójstwo i tak dalej, więc to są rzeczy, które nie są, nie jestem już do ruszenia psychicznie, nie? Ale rzeczywiście jakby to, do czego mówisz, to do czego nawiązujesz, czy wrażliwie podchodzę do życia? Nie wiem, czy dużo analizuję? Bardzo dużo? Czy nie chcę nikomu zrobić krzywdy dookoła? Może to świadczy właśnie o tej wrażliwości, no nie?
Mówiłeś o tym, że widziałeś na własne oczy, jak ktoś popełnił w twoim towarzystwie samobójstwo. Co to za historia?
Śmierć widziałem na własne oczy parę razy. Nie chcę tam mówić dokładnie ile. 2-3 razy widziałem gdzieś tam pobocznie, gdzieś tam w momencie, kiedy ta śmierć przychodziła po kogoś. No i tak, podczas samobójstwa widziałem też tą śmierć na własne oczy. No, gdzieś tam siedząc na melinie u taty, kiedy miałem, nie pamiętam ile lat, czy to było 8 czy 12, nie jestem w stanie stwierdzić, raczej bliżej 8. Ktoś chciał wyskoczyć z okna, nie wyskoczył, bo go powstrzymali, ale później się poszli narąbać, a ta osoba jak chciała, tak zrobiła, tylko że nie skoczyła z okna, tylko się nażarła piguł. No i następnego dnia rano, jako ten, nie pamiętam, 6-8 czy 10-latek, wszedłem do tego pokoju i zobaczyłem osobę, wiesz, z zapienioną ustami, po prostu psiną, bladą. Pamiętam tą osobę do dziś, no mógłbym to opisać, mógłbym to narysować, gdybym umiał, bo mając te 6, 8 czy 10 lat, wchodząc do pokoju, gdzie młoda kobieta odbiera sobie życie i ma pianę w ustach, wiesz, cała jest sina, no to takich rzeczy nie zapomina się chyba.
Leczyłeś się z tej traumy, czy wszystko przepracowałeś sam?
Twardy łeb, twardoskórość. Jak takie rzeczy mnie nie zabiły, to nic mnie już nie zabije. Nie? Tak do tego podchodzę.
Pytanie, czy wiesz, ta kumulacja złych doświadczeń w samym sobie jest najlepszą formą wyjścia z tej sytuacji, bo jednak siedzi to w tobie, może powinieneś pomyśleć.
Nikomu nie mam potrzeby się dzielić z nikim tymi wspomnieniami, nie mam potrzeby się wygadywać żadnemu psychologowi ani psychiatrze. Podchodzę do tego w taki sposób, że na przykład to wydarzenie może być też jakimś procentem sukcesu. Gdyby nie to wydarzenie, później co innego by mnie mogło złamać. A to wydarzenie do mojego pancerza dorzuciło 2%.
No ale co to za środowisko? Wiesz, ja nigdy nie widziałem człowieka, który odebrałby sobie życie, popełnił samobójstwo, czy samego denata też nie miałem okazji dostrzec. Bardzo długą i żmudną drogę musiałeś przejść. To wszystko jest związane z twoją dysfunkcyjną rodziną?
No tak, myślę, że trochę jest to związane z tą rodziną, czy dysfunkcyjną. Na pewno bardziej dysfunkcyjna ze strony ojca niż ze strony matki, bo matka starała się, żeby było normalnie na tyle, na ile gdzieś tam potrafiła, na tyle, na ile jej głowa też tłumaczyła jej głupie decyzje i tak dalej. Chora głowa zresztą przez ten wypadek, o którym tam kiedyś mówiłem. Natomiast mocno dysfunkcyjna ze strony ojca, który był alkoholikiem, który gdzieś tam starał się mną opiekować, ale cuk był mocniejszy. Który gdzieś tam naraził mnie na wiele dziwnych widoków. Spadającego człowieka z drugiego piętra też widziałem. Znaczy nie widziałem jak spadał, ale widziałem jego, który na adrenalinie, narąbany, przyszedł z żebrami, które, wiesz, no, nie będę opowiadał szczegółów, ale wiesz, no, mając tam parę lat, przychodzi do ciebie człowiek, który ma żebra na wierzchu po tym, jak spadł z wysokości drugiego piętra, bo się rynna urwała, próbował wejść do domu. To są takie widoki, których moim zdaniem dzieciak nie powinien widzieć i zdecydowanie ze strony ojca ta dysfunkcyjność na pewno się pojawiła. Ale co cię nie zabije, to cię wzmocni. To mnie nie zabiło, więc wychodzę z założenia, że mnie wzmocniło.
Nawet planujesz założyć swoją rodzinę w przyszłości?
Nie przepadam za dziećmi. Taka jest prawda. Czy je toleruję? Toleruję. Na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie mieć dzieci. Czy się wszystko zmieni za 5 lat, 8 czy za 2 dni? Nie jestem w stanie powiedzieć, bo nie przewidzę przyszłości. Bardzo możliwe, że się zmieni. I że założę swoją rodzinę i że spłodzę syna, który będzie miał mocne zaplecze motoryzacyjne.
Tak, rodzina to wielkie zobowiązanie. Nikt nas nie uczy, w jaki sposób powinniśmy się obchodzić z najbliższymi. To wszystko jest kwestia indywidualnych predyspozycji, dobrych wzorców, bądź też złych. Ale odpowiedzialność trzeba wziąć na własne barki, jak ktoś się na to decyduje.
Ja uważam, że dobre wzorce są równie istotne, co złe. Nawet w poprzednim materiale o tym powiedzieliśmy, tylko tutaj w lewo. Tylko powiedzieliśmy o tym troszeczkę gdzieś tam pobocznie, tak ukrycie, ale kumaci pewnie zrozumieli ten przekaz. Nigdy w życiu dalej się nie napiłem alkoholu. Śmiem twierdzić, że nigdy w życiu się nie napiję alkoholu. Nigdy nie zapaliłem też papierosa i to jest właśnie nauka wyniesiona z doświadczenia i wzorców, które zostały mi tam przekazane. Nie? Cały jakby, wiesz, ta właśnie dysfunkcyjność ojca, przez co później musiał się w to angażować brat, często jakimiś tam rękoczynami podczas przepychanek z ojcem, i ja to oglądałem jako dzieciak, wywodziła się właśnie z alkoholu. I wprowadziło to u mnie takie obrzydzenie do tego środka dobrej zabawy, że tak powiem, że nie napiłem się do dziś ani łyka, nie? Nawet piwa, ani szampana.
A byłeś ofiarą przemocy domowej?
Nie, ja nigdy nie dostałem w łeb. Dostałem po dupie od ojca, rzeczywiście, ale to był wychowawczy strzał. Nie dostałem po twarzy ani nic z tych rzeczy. Natomiast matka była jakoś tam trochę ofiarą przemocy domowej, bo pamiętam taką sytuację, w której rzeczywiście gdzieś na ulicy matka się poszarpała z moim pijanym ojcem w moim towarzystwie. Ja byłem wtedy zbyt mały, żeby zrobić coś 120-kilogramowemu mężczyźnie. I można w to wierzyć lub nie, sytuacja jak w serialu, dosłownie zupełnym przypadkiem drugą stroną ulicy przechodził właśnie wtedy mój brat i usłyszał krzyki matki, bo to było w okolicy miejsca zamieszkania, więc może nie jak w serialu, tylko po prostu zbieg okoliczności. No i tam doszło do mocnej przepychanki, mocnych rękoczynów, dania sobie po twarzy między moim bratem, a moim ojcem i matką. Natomiast ja nie dostałem, nie byłem nigdy ofiarą przemocy domowej. Albo tego nie pamiętam, ale chyba nie, raczej nie.
Na jakim osiedlu się wychowywałeś w Krakowie?
W samym centrum. 16 lat mieszkałem na ulicy Krupniczej, Teatr Bagatela, więc nie osiedle. Później się wychowywałem na osiedlu Czasy Młodzieńcze, to jest osiedle kombatantów Kraków, Mistrzejowice, Nowa Huta.
Do rynku blisko, prestiżowa miejscówka, ale tak naprawdę w domu dramat. Chociaż w tamtych czasach było...
Dokładnie, w centrum takie było w tamtych czasach. Centrum, teraz centrum to głównie bogaci inwestorzy, ludzie, którzy polokowali sobie miliony złotych w kamienicach, czy chociaż mieszkaniach w centrum. Czasy 2002 do 2010 to był czas, kiedy w centrum była bieda. Kamienice często nie były ogrzewane, wszystko pękało, stare budownictwo, czas reprywatyzacji i tak dalej. I to były czasy, kiedy w centrum miałem bardzo dużo kumpli i nikt nie był dobrze postawiony finansowo. Wręcz przeciwnie, dobrze finansowo były postawione dzieciaki z bloków, z nowych osiedli, z przedmieść, a centrum jednak mocno alkoholizm, mocno stare budownictwo, mocno troszeczkę jednak patologia. Więc to warto powiedzieć, że centrum w tamtych czasach to nie było to samo centrum, co dziś.
Podjedziemy sobie pod kościół, tutaj zakończymy, no bo siłą rzeczy jesteś też bardzo blisko kościoła zlokalizowany. Parę kilometrów do domu stąd jest, a nie chcę, żeby ludzie wiedzieli, gdzie stricte mieszkasz. Za co chciałbyś w takim razie dzisiaj podziękować? Wykorzystując to, że Dom Boży po lewej stronie.
Okej. Kurczę, tak jak dziękuję co wieczór. Ja mam taką regułkę, za kolejny przeżyty dzień, za to, że żyję i za to, że to wszystko, co mnie otacza, jest godne. Czyli są godne samochody, godni ludzie, którzy są blisko mnie, którzy są blisko. Za brata nie dziękuję, ale za moich kumpli dziękuję. I za osoby, które mnie cały czas wspierają i tak dalej, nie? Za to tam dziękuję. I za to, że pomaga mi w podjęciu jakiejś tam dobrej decyzji zawsze. I tyle. To jest taka prosta regułka, nie? Za resztę odpowiadam sam.
Warto ten los wziąć we własne ręce. Jeśli temu chłopakowi się udało, to wielu się może
udać. Ja mam taki cytat. Nie wstydem jest zacząć na ulicy, wstydem jest skończyć na ulicy i pozostać tylko marnym tłem. Co kieruje w życiu złem, z niczym się nie liczy. Byłem taki, także wiem.
To jest z jakiejś piosenki
hip-hopowej? Tak, to jest z hip-hopowej piosenki. Kto słucha, ten wie. Najmocniejszy cytat w hip-hopie, jaki znam, nie?
Jeśli ktoś z Was wie, co to za kawałek, niech napisze w komentarzach. W hip-hopie, jak w poezji, wiele wartościowych treści można znaleźć. Z Wami widzę się już na YouTubie za kilka dni.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Odmeldowuję. Piona.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.